Wtorek, godzina 13.45, to moment, w którym przenosimy się na Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Jakiś czas temu na tym właśnie wydziale odbyła się konferencja z okazji 60. urodzin profesora Jerzego Lewandowskiego. I to właśnie z samym zainteresowanym mieliśmy okazję się spotkać.
Naukąt!
Moim gościem dzisiaj, w dzisiejszym programie jest profesor Jerzy Lewandowski. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie profesorze, zanim przejdziemy do creme de la creme naszej rozmowy, chciałem zapytać o to, czy pamięta pan ten moment, w którym to nauka przejęła władzę nad wszystkim u pana?
No już od dziecka zastanawiałem się nad tym, co jest na niebie, co to są te punkciki świecące. Bardzo lubiłem robić petardy, jakieś takie eksperymenty w miarę możliwości, w miarę dostępnych chemicznych odczynników, więc chyba zawsze mnie do tego ciągnęło.
I ta fascynacja właśnie od dziecka przerodziła się później w tą, no właśnie, bo żeby zostać naukowcem, to nie taka prosta droga, to się nam tak wydaje, że siedzą sobie ludzie w pokoikach i myślą nad różnymi rzeczami, a jednak ta droga do zostania naukowcem też jest zapewne fascynująca.
No to jest pewnie jakieś połączenie tego, czy nam się udaje, czy jak jest dziecko w szkole i pierwsze zadania dostaje, czy dobrze te zadania rozwiązuje i widzi, że no, czy jest jakieś takie sprzężenie zwrotne, albo korzystne, albo niekorzystne. No jak się tak zdarzy, że jest korzystne, że właśnie się okazuje, że to zainteresowanie również procentuje w ten sposób, że się zyskuje, widzi się zadowolenie ze strony nauczycieli, no to wtedy myślę, że jest stosunkowo, statystycznie w wielu przypadkach się zdarzy, że taki młody człowiek uzna, że to jest właściwa droga i już się będzie tego trzymał.
To w którym momencie znajduje się lub wpada się na pomysł, w którą stronę tej nauki chce się podążać?
Mi się wydaje, że są dwie rzeczy. Jedna rzecz, czy podążać w stronę nauki, czy jednak się zajmować czymś konkretnym i czymś, co służy ludzkości, społeczeństwu, ale niekoniecznie jest szukaniem nowego, tylko raczej jest wykorzystywaniem starego, czyli, nie wiem, budować mosty, przepisywać ludziom lekarstwa znane, co jest bardzo pożyteczną funkcją, czy też no właśnie szukać nieznanego, zadawać pytania, na które nie ma odpowiedzi. To jest taki decydujący moment, bym powiedział. Jak już człowiek się zdecyduje, że jednak te pytania go gnębią i że zawsze będzie się starał szukać odpowiedzi na te właśnie nieznane pytania, no to wtedy już kwestia wyboru dziedziny to jest kwestia tego, gdzie potrafimy zadać pytania. Zazwyczaj nad tym się zastanawiamy, o co potrafimy zapytać. Więc to nie wiem, czy to jest kwestia przypadku, czego się kto, gdzie komu będzie dane taki wgląd dostać, czy to jest kwestia, no na pewno jest to kwestia umiejętności posługiwania się różnym językiem różnych nauk, bo sądzę, że chyba w tym jest rzecz. To można porównać do zwykłych języków. No każda nauka ma swój język i jakkolwiek by popularyzatorzy się nie starali to lepiej udostępnić prostym ludziom, to jednak jest ta bariera językowa pomiędzy różnymi naukami i jak ktoś lepiej rozumie język matematyki, to wtedy większa jest szansa, że będzie właśnie jakieś nauki ścisłe uprawiał, czy matematykę, czy fizykę, jak do kogoś bardziej przemawia właśnie język taki używany w biologii, to wtedy zostanie biologiem. Jeśli do kogoś bardziej język używany w chemii, to wtedy zostanie chemikiem. No ja pomimo tego, że obserwowałem w dzieciństwie uważnie niebo i robiłem petardy, to jednak jak poznałem matematykę, to przede wszystkim to nagle otworzyło mi drogę do wiedzy, która była zawarta w podręcznikach z fizyki wobec tego i matematyki, więc to mi umożliwiło łatwość w posługiwaniu się językiem matematyki od razu otworzyła przede mną całą literaturę nauk ścisłych, no więc dlatego sądzę, te moje zainteresowania się właśnie rozwinęły najbardziej w tym kierunku.
Cały czas w dzisiejszym Naukoncie rozmawiamy z profesorem Jerzym Lewandowskim z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego.
Naukont!
No ale pomimo tego jubileuszu 60-lecia, to jednak cały czas z głową do góry i stara się pan rozwiązywać, no właśnie, te rzeczy, które dzieją się tam.
No tak, bo ciekawość to jest taka rzecz bardzo trudna do powstrzymania, bo to jest właśnie jedna z rzeczy, którą ja zawsze też tłumaczę studentom, młodym pracownikom, którzy są pod moją opieką, że naukę, zwłaszcza taką jak fizyka teoretyczna, należy uprawiać z pasji, która, z powodu pasji, która w nas jest. Czyli jeżeli czujemy, że nie możemy przestać myśleć o jakimś problemie, to trzeba po prostu pozwolić sobie i na ten luksus i właśnie tym problemem się zajmować. Natomiast nie należy...
To tu postawię taki delikatny przecinek, ale czy to faktycznie jest tak, że leży pan wieczorem w domu i ma taki moment, że nie, no muszę jeszcze wstać, coś wpadnie do głowy i czy to faktycznie tak wygląda, że no właśnie, że trochę w pracy jest się cały czas?
Tak, to dokładnie jest tak. Jeżeli trafimy na... Czasem się zdarza tak fascynujący problem, że po prostu można nawet spać, ale się budzić co godzinę i przerywać sobie na 2 godziny i rozmyślać. Ja osobiście akurat nie polecam tego sposobu pracy, bo to jednak to jest tylko takie kręcenie się tego silnika na takich obrotach, kiedy pojazd się nie posuwa, a silnik pracuje, bo to jednak trzeba usiąść porządnie, najlepiej rano wypoczęty, wziąć dużo kartek papieru czy komputer ulubiony i porządnie problem zbadać. Ale właśnie tak jest, że nie można przestać o problemie myśleć. I to wtedy jest wskazówka, że w tej dziedzinie jesteśmy w stanie coś nowego wnieść. Natomiast nie warto się wzmuszać, tak? A tutaj mam w planie zrobić to, zrobić tamto, zrobić co innego. Zrobimy to. No, ludzie zajmujący się nauką są dobrze zorganizowani, energiczni. Jak ktoś coś zaplanuje, to zrobi, ale wtedy niekoniecznie dokona tam jakiegoś przełomu, jeżeli będzie to robił tylko z takiego poczucia obowiązku. To musi być takie poczucie niezaspokojonej ciekawości, która nam nie pozwala zasnąć, dopóki problem nie jest zbadany do końca.
W momencie, kiedy człowiek stawia sobie pytanie, jak narodził się czas, zastanawiam się, co się dzieje na początku, w momencie, kiedy postawimy sobie takie pytanie i zastanowimy się, no dobrze, to jak możemy to rozwiązać?
Więc rzeczywiście, no, podał pan na pewno nie przypadkiem taki jeden z problemów, którymi się zajmuje ogólna teoria względności, której ja właśnie tutaj właśnie jestem pasjonatem. No, są różne sposoby podchodzenia do problemu. Można podchodzić do problemu w ten sposób, że właśnie zadajemy to pytanie tak jak pan zadał i później zastanawiamy się, jak różne matematyczne czy takie bardziej no, sformalizowane modele podejścia, jak one tłumaczą to zjawisko. Można odwrotnie, można nawet takiego pytania nie zadawać, tylko patrzeć w samą teorię i patrzeć, czy teoria jakoś na swój sposób nam podsuwa jakieś interpretacje, bo nie zawsze te pytania, które my zadajemy, rzecz kierując się intuicją, są dobrze zrozumiałe z punktu widzenia fizyki. Na przykład te wszystkie problemy w zrozumieniu najpierw mechaniki kwantowej, najpierw teorii względności, potem mechaniki kwantowej, właściwie polegają na tym, że te nowe podejścia czy nowe modele fizyczne, które się pojawiają, bardzo często operują innym zestawem pytań. Czyli chodzi nie tylko o to, że zmieniają się odpowiedzi, że okazuje się, że odpowiedź jest nie taka, tylko troszkę inna, ale również okazuje się, że inny jest w ogóle zestaw pytań, że pewnych pytań nie ma, natomiast są inne pytania, których myśmy nie zadawali, więc czasem należy się po prostu wsłuchać w te pytania, które no, Einstein dosyć prostymi słowami opisał, mówiąc, że jeśli naszym problemem, że jeśli naszym narzędziem jest młotek, to naszym problemem jest gwóźdź. Więc właśnie to ta teoria nam dostarcza jakichś narzędzi i wtedy ze sposobu działania tych narzędzi wynika, jakie pytania można zadać i na jakie pytania można odpowiedzieć, a pewnych pytań po prostu nie ma, ponieważ no my stawiając te pytania bardzo często się kierujemy intuicją, która po prostu się opiera na jakimś zakresie fizyki, który jest prawdziwy na podstawie naszych doświadczeń, ale który nie jest prawdziwy na poziomie fundamentalnym. No, natomiast można czasem całkiem dobrze sformułowane pytania zadawać, jeśli one są oparte na doświadczeniu, bo wtedy to pytanie rzeczywiście ma podstawy, no bo mówimy, że nasze urządzenia pomiarowe pokazują to i to. My nie sugerujemy żadnej odpowiedzi z góry, dlaczego tak jest, no ale pytamy, dlaczego tak jest. Więc pytanie, dlaczego dany pomiar wykazuje, co pokazuje, czy dana obserwacja, czy obserwujemy to, co obserwujemy, jest dobrze postawionym pytaniem. Natomiast pytanie wydumane, dlaczego wydawałoby się, że jest tak, a jest inaczej, to nie zawsze znajduje odpowiedź.
Naukąt. To zmierzając ku końcowi, zapytam jeszcze, no tak może trochę na przekór, czy ta popularyzacja nauki, z którą w tym momencie mamy do czynienia, jak my możemy pomóc w jej rozwoju? To znaczy, my mam na myśli ludzie, którzy próbują docierać do, no właśnie, do szerszego grona. I czy, bo zastanawiałem się ostatnio, jak bardzo szczegółowo trzeba tłumaczyć ludziom pewne zagadnienia naukowe. To znaczy, większość rzeczy popularno-naukowych, które się dzieją, są bardzo uproszczone i próbujemy je przełożyć na bardzo prosty język, żeby trafiło to do jak najszerszej grupy. Zastanawiałem się ostatnio, czy nie powinniśmy zacząć, no właśnie, trochę wyjść z taką misją bardziej edukacyjną niż tylko i wyłącznie poznawczą i czy to w ogóle da się zrobić?
Zrozumiałem pana pytanie w ten sposób, czy popularyzować poprzez takie niedokładne i z punktu widzenia szkolnego, no nieprecyzyjne przedstawianie, ale za to atrakcyjne, bo pokazujące najbardziej, zwracające uwagę na jakieś takie najbardziej efektowne elementy versus no, porządna szkoła i uczenie od początku do końca elementów. Więc rzeczywiście to popularyzacja pomaga, no, bo wtedy może sobie młody człowiek zdecydować, w którą stronę, jak na przykład no, dowie się, że są jakieś prawa mechaniki kwantowej, jakieś wirtualne cząstki, jakieś oddziaływania przenoszone przez jakieś bozony, potem otworzy książkę i tam się dowie, no, że tutaj trzeba jednak znać język matematyki, żeby to zrozumieć, no to potem jak będzie w szkole i będzie lekcja z matematyki, to nastawi uszu, bo sobie przypomni, że to jest po to, żeby później móc lepiej zrozumieć już na dokładniejszym poziomie to, co go tak zainteresowało na poziomie popularnym. Jeśli chodzi o popularyzację, to ja bym też gorąco polecał dobrą literaturę czy filmy fantastyczno-naukowe. Bo kiedyś ten termin powstał, fantastyczno-naukowe i to słowo naukowe się tam wkradło. Później przez wiele lat bardziej ta fantastyka dominowała i właściwie to z nauką to nic nie musiało mieć wspólnego, ale rzeczywiście ostatnio widać, że że niektórzy twórcy takich fantastyczno-naukowych dzieł rzeczywiście opierają się na prawdziwej fizyce. Na przykład jest film Interstellar i w tym filmie w piękny sposób są popularyzowane różne niezwykłe zjawiska, które zachodzą w czasoprzestrzeni z czarną dziurą, które zachodzą po przejściu pod horyzont czarnej dziury. I być może jedyna moja obawa jest taka, że dla kogoś, kto nie zna, nie wie dokładnie na co zwrócić uwagę, to niektóre te zjawiska mogą być niezrozumiałe albo może nawet na nie, mogą nawet nie przykuć uwagi, ale rzeczywiście ten film jest zrobiony w taki sposób, że wszystkie takie nadprzyrodzone rzeczy, które tam się dzieją, to dokładnie każda z nich to jest przykład jakiegoś, któregoś z praw teorii czarnych dziur.
No to już wiem, nad czym będziemy pracować. W najbliższym czasie postaramy się stworzyć seans filmowy Interstellaru z opowiadaniem do tego fizyka z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego.
No to jest na pewno dobry pomysł. Ja brałem kiedyś udział, to śmieszne, w Szanghaju byłem z wizytą. Tam wygłaszałem jakiś referat i dostałem zaproszenie z konsulatu włoskiego, który właśnie organizował taką dyskusję wśród włoskich naukowców, inżynierów, którzy są w Szanghaju i się tam spotykają raz na dwa tygodnie na obiedzie. I mnie poproszono jako konsultanta. Tam był jeszcze jeden kolega Włoch, który jest relatywistą w Szanghaju na stałe. No i było to zorganizowane w ten sposób, że na ekranie puszczano różne wybrane fragmenty filmu Interstellar, a następnie, które myśmy zresztą wcześniej wybrali, a następnie no, tłumaczyliśmy, dyskutowaliśmy to, co tam się wydarzyło i mówiliśmy, jakie to prawa czarnych fizyki, czarnych dziur właśnie tam odgrywają rolę. Więc to jest przykład. I innym takim filmem jest Star Trek, w którym też się wykorzystuje, chociaż tam Interstellar jest bardzo precyzyjnie pomyślany. Natomiast w Star Treku to tak, no niektóre elementy się wrzuca już tak, no nie ma czasu, bo tam jest wartka akcja, trzeba szybko działać, więc to nie zawsze jest tak precyzyjnie ułożone.
No myślę, że takich filmów znaleźlibyśmy jeszcze, całą listę moglibyśmy ułożyć. Panie profesorze, bardzo dziękuję za tę rozmowę. Mam nadzieję, że spotkamy się przy następnej okazji. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję.
Naukąt.
I to już wszystko w dzisiejszym Naukącie. Kamil Michałowski, dziękuję za ten wspólnie spędzony czas na Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Wracamy oczywiście w przyszły wtorek w okolicach godziny 13:45.